Znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa, którą wspólnie studiujemy już od kilku tygodni, wiele cennych wskazówek odnośnie naszego codziennego życia. Czytamy w tej księdze o Bożych prawach przekazanych przez Mojżesza Izraelowi, ale w dużej mierze możemy ich sens odczytać i zastosować w naszej dzisiejszej rzeczywistości. W 23 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej czytamy o prawach, które dzisiaj nazwać byśmy mogli zasadami walki z trzema naszymi największymi wrogami. Z światem, z ciałem i z szatanem. Przeczytajmy pierwszy wiersz 23 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Nikt nie poślubi żony swego ojca i nie odkryje brzegu płaszcza ojca swego. O ile rozciągnięcie brzegu płaszcza na kobietę oznaczało poślubienie jej, o tyle odkrycie jest zamachem na wyłączne prawo męża. W tym przypadku syn kradłby prawa swego ojca. Jest to surowo przez Boga zabronione. Mamy tutaj uzupełnienie prawa czystości seksualnej, szerzej omówionej w poprzednim rozdziale, który rozważaliśmy ostatnio. Następny, drugi wiersz, jest dla nas bardzo niezwykły. Czytamy: nikt, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Jest to jeden z najbardziej niezwykłych zakazów, jaki znajdujemy w prawie mojżeszowym. Również treść następnego wiersza trudno nam zrozumieć. Czytamy: nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w 10. pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Czego Duch Boży chce nas tutaj nauczyć? Widzimy, że do zgromadzenia Pana nie mogli wejść Izraelici, którzy mieli określone defekty fizyczne, lub ci, którzy byli nielegalnymi, niepełnoprawnymi synami. Wydaje się, że jest tu zawarta duchowa prawda, ważna dzisiaj dla nas. Aby móc wejść do Królestwa Bożego, trzeba być pełnoprawnym dzieckiem Boga. Aby być Bożym dzieckiem, trzeba się narodzić na nowo, narodzić się z ducha. Bez narodzenia na nowo nie można nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Gdy rodzimy się na nowo, poprzez przyjęcie wiarą zbawienia darowanego nam z łaski Bożej w Jezusie Chrystusie, stajemy się pełnoprawnymi synami i córkami Boga Ojca. Bóg patrzy odtąd na nas jako na doskonałych, pozbawionych wszelkich defektów i słabości. Widzi nas takimi dlatego, że patrzy na nas poprzez pryzmat doskonałości Chrystusa, który wszystkie nasze grzechy wziął na siebie i poniósł na krzyż. Gdy Chrystus przyjdzie powtórnie, zabierze wszystkich wierzących ze sobą i wtedy dopełni się całkowicie nasza przemiana. Staniemy się rzeczywiście doskonali. Będziemy tacy jak Pan. Nasze ciała będą podobne do uwielbionego, niepodlegającego czasowi ani przestrzeni ciała zmartwychwstałego Jezusa. Teraz trwa proces naszego oczyszczania, uświęcania. Trwa on całe życie chrześcijanina. Ale Bóg już teraz widzi nas jako swoje doskonałe dzieci, jeśli tylko ukryliśmy się w Chrystusie poprzez nowe narodzenie. Dlatego tak ważne jest, by każdy z nas zadał sobie pytanie: czy jestem nowonarodzonym dzieckiem Boga? Czy znam Jezusa Chrystusa jako mego Zbawiciela i Pana? Czy powierzyłem w Jego ręce ster swojego życia? Pamiętajmy o słowach Jezusa skierowanych do dostojnego i bardzo religijnego Nikodema: musisz się narodzić na nowo. I pamiętajmy o słowach Jana, apostoła, który na początku swojej Ewangelii pisze: tym, którzy przyjęli Jezusa, k tym, którzy w Niego uwierzyli, dał Pan prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. W 4 i 5 wierszu 23 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy: nie wejdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Pana, nawet w 10. pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana na wieki, za to, że nie wyszli oni ku wam na drogę z chlebem i wodą, gdyżcie szli z Egiptu i jeszcze opłacili przeciwko tobie Balaama, syna Beora, aby cię przeklinał. Archeolodzy stwierdzają, że Ammonici i Moabici bardzo gorliwie oddawali się kultowi pogańskiemu. Znaleziono bardzo wiele figur i figurek Baala, bożka pogańskiego, w ruinach miast zamieszkałych kiedyś przez Moabitów i Amonitów. Ludzie, którzy uprawiają fałszywą religię, nie wejdą do zgromadzenia Pana. Jak można rozpoznać fałszywy kult? Po owocach poznacie ich, powiedział Jezus. Amonici i Moabici nie wyszli Izraelitom na spotkanie z chlebem i wodą, czytaliśmy, gdy szli z Egiptu przez pustynię. I jeszcze opłacili Balaama, żeby przeklął Izrael. Lecz Pan, Bóg Twój, nie chciał słuchać Balaama i Pan, Bóg Twój, zamienił przekleństwo względem Ciebie na błogosławieństwo, bo Pan, Bóg Twój, umiłował Ciebie. Nie będziesz się starał o ich szczęście, ani o ich powodzenie, jak długo będziesz żył. Te słowa brzmią twardo, ale chodzi o to, by nie wiązać się w żaden sposób z fałszywymi religiami. Nie ma miejsca dla fałszywej religii w zgromadzeniu Pana. Fałszywe religie są zawsze oddawaniem czci szatanowi, przeciwnikowi jedynego, żywego Boga. Dalej w 8 wierszu czytamy: Nie będziesz się brzydził Edomitą, bo jest twoim bratem, ani Egipcjaninem, bo przybyszem byłeś w jego kraju. Edomici to potomkowie Ezawa. Ezaw był bliźniaczym bratem Jakuba. Dla nas, współczesnych chrześcijan, Ezaw jest symbolem starej natury, nazwanej w Biblii ciałem. Nasza stara natura jest słaba jak Ezaw. Przez całe nasze życie Bóg będzie nas przemieniał. Musimy się temu procesowi oczyszczania i uświęcania ciągle poddawać. Nie pozbędziemy się naszej cielesnej natury całkowicie. Nie zostanie ona unicestwiona do końca, aż pojawi się Chrystus, który dopełni dzieła naszego uświęcenia w chwili, gdy nas pochwyci z tego świata i przeniesie do swego królestwa. Mojżesz mówi także o Egipcjanach, których Izraelici mają traktować podobnie jak Edomitów. Egipt to symbol świata. Świat jako pojęcie biblijne oznacza cały system społeczny, polityczny i kulturowy utworzony przez człowieka. Mojżesz mówi Izraelitom: Byliście przybyszami w Egipcie. Pan Jezus powiedział: Nie proszę o to, żebyście zostali zabrani z tego świata, ale żebyście żyjąc na świecie dawali świadectwo prawdzie. Jesteśmy przechodniami i obcymi na tym świecie. Naszym zadaniem jest mówić o Jezusie Chrystusie i o Jego Królestwie. A w pierwszym liście apostoła Jana czytamy: Nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie. Bo jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Nie znaczy to, że mamy nie zauważać piękna otaczającego nas świata, piękna natury, piękna swego domu rodzinnego, swojej miejscowości. Chodzi o to, żebyśmy nie związali się z tym, co nas otacza, węzłem miłości. Nasza miłość ma być skierowana ku Stwórcy, a nie ku stworzeniu. Wszystko, co nas otacza i wszystko, co posiadamy, jest własnością Boga. Od Niego wszystko pochodzi i Jego powinniśmy kochać. Dla Niego powinniśmy żyć. Drugi fragment 23 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, rozpoczynający się od wiersza 10, mówi o czystości, której Bóg od Izraelitów oczekuje. Nawet kiedy rozbijają oni obóz wojenny, zobowiązani są do zachowywania czystości. Czytamy: Gdy wyjdziesz rozbić namioty naprzeciw twego wroga, będziesz się wystrzegał wszelkiego zła. Jeśli się znajdzie wśród ciebie człowiek nieczysty z powodu zmazy nocnej, wyjdzie z obozu i do obozu twego nie wróci. Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu. Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził. Zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek, a wracając przykryjesz to, czego się pozbył. Bóg jest zainteresowany czystością sanitarną. Tak wiele jest dzisiaj nieczystości. Kto brudzi świat? Człowiek. Bóg dał nam czyste strumienie i rzeki, czyste powietrze, żyzną, urodzajną ziemię. To grzech. Grzeszny człowiek brudzi i niszczy naturę. Gdyby człowiek żył zgodnie z poleceniami Boga, ziemia byłaby czystym i pięknym miejscem. Dalej czytamy: Pan, Bóg Twój, przechadza się po Twoim obozie, aby uchronić Ciebie, a wrogów na łup Twój wydać. Stąd obóz twój musi być święty. Pan nie może w nim ujrzeć nic odrażającego, aby się nie odwrócił od ciebie. Tak, Bóg kocha czystość. Pewien misjonarz powiedział, że czystość jest bardzo bliska świętości. Możemy powiedzieć, że czystość to część świętości. Bóg pragnie, żebyśmy zachowywali w czystości nasze ciało, nasze środowisko, w którym żyjemy, by czysty był świat naszych myśli i uczuć, by czyste były nasze czyny. Mamy być czystymi, uświęconymi ludźmi, reprezentującymi Boga na tym świecie. Czy księga, którą studiujemy, nie jest księgą bardzo praktyczną? Czytamy dalej: nie będzie nierządnicy sakralnej wśród córek Izraela, ani mężczyzn uprawiających nierząd sakralny wśród synów Izraela. Nie zaniesiesz do domu Pana, Boga Twego, zarobku nierządnicy, jak i zapłaty dla psa, jako rzeczy ofiarowanej ślubem. Tak jednym, jak i drugim brzydzi się Pan, Bóg Twój. Bóg oczekuje czystości w dziedzinie seksu. Jeszcze raz Mojżesz podkreśla tę prawdę. Dla Boga obrzydliwością jest nierząd kultowy, bardzo rozpowszechniony wśród ludów pogańskich Bliskiego Wschodu. Obrzydliwa też jest dla Niego sodomia, czyli współżycie ze zwierzętami. Seks ma być czysty, uświęcony, ma łączyć małżonków, ma być wyrazem ich wzajemnej miłości, oddania i wierności, tak jak zaplanował to Bóg. Wszelkie inne praktyki seksualne prowadzą do degradacji moralnej i duchowej człowieka, rodziny i całego społeczeństwa. W końcowych wierszach 23 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy: nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent. Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz posiąść. Bóg jeszcze raz podkreśla, że bracia w wierze powinni sobie pomagać i nie mogą wykorzystywać siebie nawzajem. Jeśli złożysz ślub Panu, Bogu swemu, nie będziesz się ociągał z jego wypełnieniem, gdyż Pan, Bóg twój, będzie się tego domagał od ciebie, a na tobie będzie ciążył grzech. Jeśli się wstrzymasz od ślubowania, nie będzie grzech ciążył na tobie. Składanie przysięgi czy ślubowania Bogu jest czymś zupełnie dobrowolnym. Nikt nie jest zobowiązany do składania Bogu ślubowania. Jednak gdy ktoś złoży przed Bogiem jakąś przysięgę, jest ona wiążąca i Bóg oczekuje, że ślubujący dotrzyma tej przysięgi. Gdy wejdziesz do winnicy swego bliźniego, czytamy na koniec, możesz zjeść winogron dosyta, ile zechcesz, lecz do swego koszyka nie weźmiesz. Gdy wejdziesz do zboża bliźniego swego, ręką możesz zrywać kłosy, lecz sierpa nie przyłożysz do zboża swego bliźniego. Wolno było tylko zaspokoić pragnienie, głód. Pamiętamy, że uczniowie Jezusa tak uczynili i Jezus ich nie skarcił. Bóg troszczy się o ubogich. I my winniśmy serdecznie troszczyć się o ubogich braci w Chrystusie i o wszystkich bliźnich cierpiących niedostatek. Następny, 24 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa porusza jeden zasadniczy temat. Rozwód. W początkowych wierszach czytamy: jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Jeśli ona, wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, a ten drugi też ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu, albo jeśli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, nie będzie mógł pierwszy jej mąż, który ją odesłał, wziąć jej powtórnie za żonę jako splugawionej. To bowiem budzi odrazę u Pana. A ty nie możesz dopuścić do takiej nieprawości w kraju, który ci daję w posiadanie, rzekł Pan, Bóg. Bóg ustanowił małżeństwo jako jedyny w swoim rodzaju związek mężczyzny i kobiety. Bożym zamiarem było utworzenie trwałego, szczęśliwego związku jednego mężczyzny z jedną kobietą, związku trwającego całe ich życie. Dlaczego więc Bóg dopuścił rozwód? Odpowiedź znajdujemy w słowach Jezusa, zapisanych w Ewangelii Mateusza. Tam czytamy w rozdziale 19. Przyszli do Niego faryzeusze i wystawiając Go na próbę, zapytali: czy każda przyczyna uprawnia do rozwodu z żoną? On odpowiedział: czytaliście przecież, że Stwórca, gdy na początku stworzył mężczyznę i kobietę, powiedział: opuści mężczyzna ojca i matkę, aby połączyć się z żoną i staną się oboje jednym ciałem. Tego więc, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. A oni: to dlaczego Mojżesz pozwala dać żonie list rozwodowy i rozejść się z nią? Dlatego, że jesteście bez serca, odpowiedział Jezus. Pozwolił wam Mojżesz na rozwody, ale na początku tak nie było. A ja wam mówię, że kto się rozwodzi i żeni z inną, ten łamie wierność małżeńską. Chyba że przyczyną rozwodu jest rozwiązłość. Pan Jezus zupełnie jasno tłumaczy faryzeuszom i nam, że rozwód został dopuszczony przez Boga tylko z powodu zatwardziałości serca człowieka. I tylko grzech cudzołóstwa może być podstawą rozwodu. Tu w 5 Księdze Mojżeszowej czytamy też, że Bóg nie znosi przechodzenia kobiety od mężczyzny do mężczyzny. Bóg pragnie, by i mężczyzna, i kobieta zachowali czystość i wierność w jednym związku małżeńskim. Bóg troszczy się o małżeństwo i chroni je, nawet w czasie wojny. Czytamy: jeśli mąż dopiero co poślubi żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz pozostanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił. A w drugiej części 24 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa mowa jest o ochronie słabych i biednych. Czytamy: jeśli bliźniemu swemu udzielisz pożyczki z zabezpieczeniem, nie wejdziesz do jego domu, by zabrać cośkolwiek w zastaw. Na dworze będziesz stał, a człowiek, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci ten zastaw na zewnątrz. Wszakże jeśli to jest człowiek ubogi, nie położysz się spać nakryty tym zastawem, lecz zwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł spać pod swym płaszczem, błogosławiąc tobie. A Pan, Bóg twój, policzy ci to za dobry czyn. Ubodzy ludzie zastawiali płaszcz, którym się w nocy przykrywali. Bóg wzywa zamożniejszych do okazania wyrozumiałości i miłosierdzia biednym. Obiecuje wynagrodzić im każdy dobry czyn. Bóg wzywa zamożniejszych do okazania wyrozumiałości i miłosierdzia biednym. Obiecuje wynagrodzić im każdy dobry czyn. W końcowej części 24 rozdziału czytamy: jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi. Niech zostanie coś dla obcego, sieroty i wdowy. Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron. Niech zostaną dla obcego, sieroty i wdowy. Bóg zawsze troszczył się i nadal się troszczy o ubogich. Troszczy się o tych, którym się nie powiodło, o tych, którzy stracili rodziców czy męża, o tych, którzy stracili nadzieję. Bóg ustanowił zasady, które moglibyśmy nazwać programem pomocy ubogim i głodującym. Ten program funkcjonował, sprawdzał się, nawet pomimo tego, że Izraelici nie w pełni się do niego stosowali. Bóg troszczy się o swój lud, ustanawia prawa i zasady postępowania, które mają na celu nasze dobro.